Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Jacka P. Warranda pod tytułem I co dalej? Czyta Piotr Zelt. Podziękowania. Nie sposób wymienić wielu mych szczerych przyjaciół, by w ten sposób okazać im wdzięczność za inspirację i zachętę do podzielenia się mym życiem. Dwie osoby jednak wymienię, bo to dzięki nim trzymasz w ręku tę książkę. To mój przyjaciel Szlomo, bez którego tej opowieści w ogóle by nie było, oraz moja kochająca żona Nancy, która nie zostawiła mnie w najtrudniejszych chwilach mego życia. Korzystaj z treści tej publikacji. Od autora. Miałem wiele oporów przed spisaniem rozmów, które prowadziłem przez ostatnie 4 lata ze Szlomem. Jednak fakt, że mogę to zrobić, bo żyję, mimo że miałem zginąć, dziwne zbiegi różnych okoliczności w drugiej części mego życia, zmiana, jaką zauważam w postawie mej żony, to wszystko skłoniło mnie do spisania naszych, często zażartych, dyskusji ze Szlomem. Może przeżyłbym swe życie, biegnąc w wyścigu bez mety, jednak coś skłania mnie, by przejść na ten tor, na końcu którego meta jest już ustawiona. Dlatego dzielę się tym, co sam otrzymałem. Myślę, że wielu, jak ja, w swych codziennych zmaganiach odsuwa myśl o tym, dokąd podąża. Coraz częściej się zatrzymuje, by na to pytanie znaleźć odpowiedź. Jeśli jesteś w podobnej sytuacji, to odnajdę w tobie towarzysza niedoli, a może uprzedzisz mnie, jak moja żona, i sam z niej wyjdziesz. Życzę miłej lektury. Jack P. Warrant. Zadowolenie jest perłą o wysokiej cenie, a kto ją zdobywa, za 10 000 pragnień dokonuje mądrego i szczęśliwego zakupu. John Belguy. Rozdział 1. Zmęczony, ale ciągle oczekujący na nowe wrażenia, wspominałem wczorajszy wieczór spędzony z Janet. Żałowałem, że nie wszystko jej powiedziałem tak szczerze, jak ona to zrobiła. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale czy to potrafię? Żyję w zakłamaniu od dawien dawna, chyba od urodzenia. Dziadek Stan sprawiał wrażenie szczerego, gdy opowiadał o wojnie, o drużynie, której dowodził. W obliczu śmierci wszyscy stawali się szczerzy do bólu. Wszystkich łączyło pragnienie znalezienia odpowiedzi na pytania, co z nami będzie dalej, czy i kiedy skończymy pod ziemią, kiedy to się stanie. Zaprzyjaźnił się z jednym z kolegów z drużyny, Polakiem. Może dlatego był mu bliski, bo mama dziadka, a moja prababcia była Polką. Może podczas rozmów z przyjacielem na nowo ożywał język polski. Język, którym w dzieciństwie matka zwracała się do niego ciepłymi słowami. Często później poprawiała go, gdy jako nastolatek coraz rzadziej nim się posługiwał. Mój ojciec znał już tylko pojedyncze słowa i nie rozumiał zbyt wiele, gdy ktoś mówił do niego po polsku. Dziadek umiał opowiadać o tamtych czasach. Gdy przypominam sobie, co mówił o niepewności jutra, w jakiej żył, odnoszę dziwne wrażenie, że ja dzisiaj też czuję się podobnie. Gdy został ranny i trafił do szpitala w Anglii, wciąż nawiedzały go niepokojące myśli o wojnie i nienawiści do Niemców, którzy zrujnowali jego młodość, i wreszcie o sensie życia i jego celu. Będąc na froncie, uodpornił się na bezsensowną śmierć innych. Po co to wszystko? Wierzył w dobroć człowieka, ale na wojnie doznawał tylko zła. Mawiał do mnie, jeśli nie ma nic poza ludzkością, dobro nie istnieje. Czy postępowałem dobrze, zwodząc Janet obietnicami, których nigdy nie miałem zamiaru spełnić? Nie zabijałem, co prawda, jak dziadek, ale z pewnością nic dobrego nie robiłem. Dogadzałem sobie tylko, jak wczoraj, gdy spędzałem wieczór i noc w jej pięknym apartamencie na 48. piętrze najbardziej luksusowego hotelu w Abu Dhabi. A co z Julie, która zawsze doszukiwała się we mnie czegoś, czego nie miałem? Wczorajsza rozmowa z nią uświadomiła mi, że liczy na mnie jako ojca, a jako ojciec powinienem być wzorcem mężczyzny, którego moja córka szuka dla siebie. oprócz finansowego zabezpieczenia, nic więcej nie potrafiłem jej zaoferować. Kończy studia hotelarskie i odbywa w Abu Dhabi praktykę, zbierając materiały do swej pracy magisterskiej, której temat napełnił mnie wstrętem o tym, jak jeszcze bardziej uatrakcyjnić pobyt w hotelach najwyższej klasy. W zasadzie to apartament Janet, jej piękne ciało, przewyższa wszystko, co Julie może wymyślić dla gościa sześciogwiazdkowego hotelu, pomyślałem. Ale co z Nancy? Wydaje się, że ciągle usiłuje mnie zrozumieć, patrząc na moje pełne udręki życie. No bo cóż to za życie? Nancy wie, że jestem nieszczery. Czuję to, bo jest delikatną osobą, mimo wszystko dążącą do intymnej relacji ze mną. Ale chyba już też zrezygnowała ze swych pragnień i poszła w moje ślady. Możliwe, że teraz już jedynie Julie nas łączy. Słabe połączenie, skoro one dwie wydają się być przeciwko mnie. Po co więc wracam do niby swego domu? Ale gdzie mam dom? Czy to ten na obrzeżach Newark, z kilkoma hektarami pięknie urządzonego parku? Czy ten na Florydzie, nad Atlantykiem, z kilkusetmetrową plażą? Jestem rozczarowany życiem. Nie wiem, kim jestem, dokąd zmierzam i po co w ogóle zmierzam, skoro nie wiem dokąd. Postanowiłem, że po wczorajszej seksualnej uczcie przeleję Janet sumę, żeby po sprzedaży Lamborghini starczyło jej na nowe Ferrari. Przecież to tylko kilkadziesiąt tysięcy dolarów, pomyślałem, jakbym chciał siebie usprawiedliwić. Te natrętne myśli zdecydowałem uciszyć przez sen, na który zasłużyłem. Wygodnie ułożyłem się w fotelu pierwszej klasy Airbusa A848. Niestety po chwili siedzący obok mnie mężczyzna niechcący potrącił szklankę z sokiem pomarańczowym i oblał nim obficie moje spodnie. Przypadki takie się zdarzają i nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie jego podejście do tej sytuacji. Przepraszał mnie, okazując przy tym wiele empatii i zrozumienia, mimo moich nalegań, by sprzątanie pozostawił obsłudze, która zdążyła już zasnąć po spełnieniu swych wszystkich obowiązków. Pytał, czy mam w podręcznym bagażu coś do przebrania i czy zaraz po przylocie nie mam przypadkiem ważnego spotkania. Oferował pomoc przy zakupie garnituru i oddawał się do mojej dyspozycji po przylocie do Londynu. Podziękowałem za jego, myślę, szczere intencje i poszedłem do toalety, by włożyć pod spodnie ręczniki papierowe. Sok działał jak klej. Nie było mi wygodnie, przyznaję. Gdy wróciłem, nie wiem dlaczego zapytałem, dokąd leci. Powiedział, że do Cork. A gdzie to? Zapytałem. W Irlandii, odpowiedział, a ja palnąłem. Czyli tam, gdzie się bili o religię. Zaprzeczył i dopiero wtedy dowiedziałem się, że są dwie Irlandie. Nawet nie wiem, jak to się stało, że Mark, bo tak mi się przedstawił, zaczął opowiadać o sobie. Był dobrze wychowanym, pilnym i dobrym uczniem, jednak w szkole średniej, tuż przed jej ukończeniem, uzależnił się od alkoholu, a po maturze, którą zdał, wsiąkł w narkotyki i został dealerem. Pieniądze krzyczały o więcej, powtarzam jego słowa, i doprowadziły go do pewnej stabilizacji, gdy z kumplem zaczęli zajmować się wynajmowaniem inteligentnych dziewczyn gościom najdroższych hoteli w Warszawie. Jego zainteresowanie tą usługą nie miało podłoża biznesowego, raczej osobiste. Szukał w tym sensu i celu życia od dawna. To spowodowało, że jego związek z kobietą, którą kochał, kulał od początku, przyznał szczerze. Mając ciągle żywe wspomnienia z wczorajszej nocy, z tym większym zainteresowaniem słuchałem opowiadania nieznanego mi mężczyzny, który tak szczerze opowiadał o swoim życiu. Wydało mi się, że mamy coś wspólnego ze sobą, nie tylko to, czego nie mają kobiety. Gdy rozpoczynał opowieść o pijatykach i ćpaniu, ja już właściwie przysypiałem. To była jedna z tych historii, które jak mantra powtarzane są przez wszystkich, którym pieniądze pozwoliły uwolnić się od kajdan ograniczających wolność. Mark sprawił, że na chwilę odsunąłem na bok rozpamiętywanie sytuacji Julie, Nancy i świeże jeszcze wspomnienie wczorajszego wieczoru z Janet. Oto facet, który wyciągnął z seksu co się dało, a nawet na tym zarabiał, nie obciążając się myślami o konsekwencjach, jak ja czyniłem to przed kwadransem. Zacząłem zadawać pytania, jak wybierał materiał do tego biznesu? Jak przyjmował kandydatki? Jak je selekcjonował? Mark odpowiadał, ale nie wydawał się zadowolony, że go tak wypytuje. Pociągnąłem go jednak za język jeszcze mocniej i spytałem, czy obsługiwał tylko heteroseksualnych klientów, na co odpowiedział, że najgorsi klienci to pedofile. Płacili najlepiej, ale im odmawiał. Wreszcie skwitował, kończąc temat. Praca jak każda inna, jednak niemoralna. Przyznałem mu rację, chociaż prowadziłem się podobnie. A on jakby ożywiony powiedział: tylko alkohol i narkotyki pomagały mi, by nie myśleć w ten sposób. Wiadomo, jak się to wszystko kończy, gdy spadnie się na samo dno, śmiercią, jaką człowiek zadaje sobie sam. Odratowano mnie na wpół zamarzniętego, pod mostem w Cork. Było to 1 stycznia 2010 roku, a tak ostrych mrozów nie pamiętali najstarsi mieszkańcy Irlandii. Pieniądz, któremu ja służyłem całym sercem, odpłacał mi według swego charakteru. Miałem szczęście, ciągnął, bo w tej najczarniejszej chwili mego życia znalazł się ktoś, kto mnie odratował i podał mi rękę. Był to Martin, człowiek, który wskazał mi Jezusa. Powiedział, że sam nie jest w stanie mi pomóc, mimo że chce. Po roku opieki Martina stanąłem na własne nogi z nowym życiem w sercu. Jakże innym od tego, które znałem dotychczas. Zanim zapadłem w głęboki sen, jak fala wytryskująca ze skalnej szczeliny wybrzeża morskiego, powróciły wspomnienia o moim dziadku, który kilka lat przed śmiercią z wielką pasją opowiadał mi o zaufaniu, jakie miał do Boga. Och, jak ta religia namieszała ludziom w głowach. Ale czemu Mark powiedział: pieniądz, któremu służył? Czy ja przypadkiem także nie służę pieniądzowi? Po kilku godzinach spokojnego lotu wylądowaliśmy w Londynie na Heathrow. Mój nowy znajomy, żegnając się ze mną, podał mi swoją wizytówkę i, jakby wyczuł, że jego historia mnie poruszyła, powiedział: jeśli kiedyś uznasz, że to, co ode mnie usłyszałeś, jest dla ciebie ważne, zadzwoń. Podziękowałem, choć nie sądziłem, że kiedykolwiek skorzystam z jego uprzejmości. Ale to, co opowiedział o zmianie życia na skutek wiary, wywarło na mnie duże wrażenie. Dalszą podróż do Nowego Jorku miałem kontynuować wczesnym rankiem. Poszedłem więc do hotelu, by się przespać. Byłem zmęczony i po zdjęciu lepiących się spodni i ciepłym prysznicu z radością położyłem się, by odpocząć po wrażeniach, jakich dostarczył mi ten dzień. Sen jednak nie nadchodził, bo z głębi podświadomości wypływały myśli na temat moich relacji z Nickiem, naszym synem. Znikł z naszego pola widzenia, gdy, podobnie jak Mark, pogrążył się w nałogu. Czy znajdzie się jakiś Martin, który mu poda rękę? Czy to Nick nie jest kością niezgody między mną a Nancy? Ciągle nie rozumiem, dlaczego żona oskarża mnie o zaniedbania w wychowaniu Nicka, skoro ciężko pracowałem, by moja rodzina mogła żyć pełnią życia. I tak było. Dlaczego ma do mnie pretensje? Robiłem wszystko, by mieli wszystko. Ale ten Jezus, jak osoba znana tylko z historii, może pomóc komukolwiek współcześnie i to w sytuacji bez wyjścia. Od 16 lat unikam odpowiedzi na to pytanie. Czy podczas spotkania ze Szlomem, zaraz po tragedii World Trade Center, nie miałem podobnych myśli? Czy to brak zrozumienia tych tajemnych powiązań oddalił mnie od Szloma, chociaż tak wiele mu zawdzięczam? To, co usłyszałem od Marka, na nowo ożywiło wspomnienie tej szczególnej rozmowy ze Szlomem. Ludzie szukają wsparcia w różnych utopijnych ideologiach. Świat religii ma bogatą ofertę, uspokajałem się. Jednak to, co mnie łączyło ze Szlomem, nie było pustą ofertą, bo dzięki niej żyję. Podróż z Londynu do Nowego Jorku minęła nieprawdopodobnie szybko. Rozmyślałem o tym, co opowiadał mi Mark, chociaż końcówki nie rozumiałem. Mówił też o bogactwie, którego zdobywaniu się poświęcił, jakby bogactwo było bogiem z jakiejś religii. Ja też się poświęcam pomnażaniu kapitału, ale czy to jakaś religia? Czy pieniądz może być Bogiem? Dzięki Markowi ożyły wspomnienia o tej jedynej rozmowie ze Szlomem. Postanowiłem znów się z nim spotkać. W Nowym Jorku wylądowałem na JFK, gdzie czekała na mnie moja żona Nancy. Fajnie, że szukając sposobności, by być razem, przyjechała po mnie na lotnisko. Zadawała, wydawało mi się, retoryczne pytania o lot, jak mi poszło w sprawach biznesowych i czy jeszcze odczuwam naciągnięte ścięgno w stopie po ostatnim tenisie. Widzieliśmy się niecały tydzień temu, a już zdążyłem się tak bardzo od niej oddalić. Nie wiem, dlaczego uznałem, że spotkanie z Markiem może ją zainteresować i nie zwracając uwagi na sztuczność sytuacji, rozpocząłem relację z tej rozmowy. Podczas lotu z Abu Dhabi do Londynu jakiś facet wylał sok na moje spodnie. Okazał się jednak bardzo empatyczny. Chciał pomóc. Powiedział mi też coś, co mnie poruszyło. Opowiadał o Jezusie, jak kiedyś Szlomo, ten Żyd z World Trade Center. Pamiętasz? Nancy okazała zainteresowanie i zapytała: i co ci mówił? Miał agencję towarzyską dla gości z hoteli w Polsce i stoczył się na dno, jak to nazwał. Odratowano go, gdy prawie zamarzł na śmierć. Ktoś podał mu rękę i powiedział o Jezusie, który może mu dać nowe życie. Wyszedł z tego cało i dzisiaj ma food trucki. Rozwija biznes, reguluje wszystkie zaszłości i zaległości, zachwycony Jezusem. Wstąpił do jakiejś sekty czy zamieszkał w kościele? Zapytała. Odpowiedziałem jego słowami. Tak jak nie staniesz się samochodem przez to, że zamieszkasz w garażu, tak i chrześcijaninem, gdy będziesz mieszkał w kościele. To sprawa serca i tożsamości, a nie naszych czynów czy przynależności. Wysłuchała, kwitując to stwierdzeniem: good boy, oby coś takiego przydarzyło się Nickowi. Nick był dla nas, a szczególnie dla Nancy, wielkim obciążeniem. Uważała, że to rezultat mego braku czasu dla dzieci, gdy potrzebowały mnie najbardziej. Odebrałem jej uwagę na temat Nicka jako iskierkę nadziei na zachowanie naszego związku. Może rzeczywiście znajdzie się ktoś, kto poda mu rękę w chwili największej potrzeby, jak powiedziała Nancy. Teraz łączyła nas już jedynie Julie. I także tym razem, po spotkaniu z nią w Abu Dhabi, mogłem Nancy opowiedzieć, co u niej słychać. Wspomniałem o temacie pracy dyplomowej, którą zaczęła pisać. Nancy, jakby chcąc mnie obarczyć winą za temat jej pracy, palnęła: to twój pomysł. Czego jeszcze chcesz, aby być szczęśliwym? Nie wciągaj naszej jedynej córki do tego wyścigu bez mety. Rzeczywiście, temat był kontrowersyjny. Jak uczynić niezapomnianym pobyt gościa w sześciogwiazdkowym hotelu? Tak zrozumiałem, kiedy Julie wyrecytowała naukowo brzmiący tytuł. Pomyślałem: Nancy ma rację, ale nie chciałem się do tego przyznać. Wyścig bez mety. To dobre określenie naszych zmagań. Czyż ona też nie biegnie w tym wyścigu? Może na innym torze? Gdy wjeżdżaliśmy na teren naszej posiadłości, zauważyłem, że drzewa wokół domu zostały wycięte i nie pozostał po nich ślad. Nawet w ogrodnictwie postęp techniki daje o sobie znać, pomyślałem. W zasadzie to jest już nużące. Nowe pomysły na zachęcanie nas do tego wyścigu wychodzą mi gardłem. Co jeszcze wymyśli człowiek, by sobie uatrakcyjnić ten wyścig? Czy nie widzimy, że nie ma mety? Jedyne hasło napędzające nasze codzienne działania to więcej. Więcej seksu, odlotów z marihuaną, więcej pieniędzy. Po co w ogóle jeszcze prowadzę te swoje biznesy? By mieć więcej? Ale czego? Czy nie mógłbym skończyć tego wszystkiego, osiedlić się na bezludnej wyspie i urządzić ją sobie zgodnie ze swoją fantazją? Wyspa będzie bezludna do czasu, aż ja tam przybędę. W dodatku na pewno nie sam, więc to i tak bez sensu. Nasz zarządca przybiegł, aby wyładować walizki. Spojrzałem na Nancy i zobaczyłem w niej piękno, które doprowadziło nas do ślubnego kobierca. Czy nie jest tak samo atrakcyjna jak te kobiety, które spotykam podczas moich wyjazdów? Atrakcyjna inaczej, bo od nich nieco starsza. Po krótkiej chwili zszedłem do kuchni, gdzie nasza pomoc kuchenna przygotowała kolację i jak zawsze dyskretnie zniknęła. Pozostaliśmy znów sami. Nancy spojrzała na mnie jakby z litością i bez emocji, powiedziała: znalazłam sobie odpowiedniejszego towarzysza życia. Możemy się rozwieść. Tego się nie spodziewałem po Nancy. Chciałem ją udobruchać, ale nagle zabrakło mi argumentów. Nawet ten wyświechtany przez ciągłe używanie w ostatnich latach wydał mi się nieodpowiedni. Ta wiadomość wytrąciła mnie z równowagi i z głupia frant wypaliłem. Czy go znam? Ona odbiła piłeczkę. Ja nie pytam o wszystkie twoje panie, więc nic ci na jego temat nie powiem. Dotychczas tylko przypuszczałem, że może się domyślać flirtów z paniami z moich biur. Teraz przesyła wyraźny sygnał, że wie i że to nie jedna. Skąd? Kto jej donosi? Nie miałem bladego pojęcia. By nie odkryła mojego zakłopotania, powiedziałem: prześpijmy to, kochanie. I nie skończywszy kolacji, udałem się do łazienki przy naszej sypialni. Oczekiwałem, że za chwilę tam się spotkamy i rozładujemy napięcie, jak to czyniliśmy dotychczas. Nancy jednak poszła do innej łazienki i tego wieczoru już jej nie zobaczyłem. Rano, wychodząc do biura w Nowym Jorku, zostawiłem w jej drzwiach karteczkę: kocham cię, Nancy. Coś mi się poplątało z tą historią Marka, kiedy chciałem przekazać ją Nancy. Przypomniałem sobie o wizytówce, którą wziąłem z grzeczności, nie myśląc, że kiedykolwiek z niej skorzystam. Gdy tego poranka przybyłem do biura, pierwsze co zrobiłem, to napisałem do niego e-mail z prośbą, by powtórzył historię, jaką mi opowiedział w samolocie. Wymówiłem się żoną, która była zainteresowana jego historią i że nie byłem w stanie jej powtórzyć. Przez następne dni i tygodnie nie rozmawialiśmy na temat wywołany przez Nancy, ale między nami zapanował chłód, którego nie mogłem rozgrzać bukietami kwiatów czy zapraszaniem na spacery po naszym parku, co bardzo lubiła. Owszem, była ze mną, jednak jakby w oddali. Wtedy pomyślałem: dziwne, mówi o rozwodzie, a nie odmawia bycia razem. Zapanowały ciche i zimne dni w naszej wielkiej willi i mimo, że czasami zdawało się, że chcemy wszystko naprawić, zdecydowanie nie wychodziły nam zbliżenia, nawet te słowne. Sprawy biznesowe od momentu zatrudnienia Wiktora szły bardzo dobrze, jak nigdy. Wydawał mi się lepszy niż ja. Mogłem zbierać raporty, spotykać się z nim raz na tydzień, a nawet rzadziej. On z pasją mówił o swoich projektach, które napełniały moją i jego kieszeń, a mnie to coraz mniej cieszyło. W zasadzie to przestał mnie interesować nawet nasz związek z Nancy. Sam nie wiedziałem, czego chcę. W naszych relacjach zapanował już nie chłód, lecz mróz. Postanowiłem więc spędzać całe dni poza domem, najczęściej w moim biurze na Wall Street w Nowym Jorku. Pewnego poranka, przeglądając prasę, zauważyłem artykuł o dziwnej ustawie Kongresu Amerykańskiego, mówiącej o odszkodowaniach dla ofiar Holokaustu. Czyli Żydzi się obudzili i jak zawsze chcą więcej, pomyślałem. Przypomniały mi się słowa Marka: pieniądze krzyczą więcej. Łatwo nam, Amerykanom, takie ustawy uchwalać, bo nas nie dotyczą. Tylko co mają zrobić kraje europejskie, gdzie chaos II wojny światowej jeszcze nie został posprzątany? Pomyślałem. I wtedy przyszła myśl. Mam pretekst do spotkania się ze Szlomem. Skojarzyłem te doniesienia ze wspomnieniami o kraju, o którym wiele słyszałem od mego dziadka. Dziadek opowiadał mi o Żydach mieszkających w miasteczkach i wsiach w Polsce. Lecz po co mi taki pretekst, skoro tak naprawdę chcę się spotkać ze Szlomem, by porozmawiać z nim o tym, co usłyszałem od Marka? Nie wiem, dlaczego się tak czaję. Nasze spotkanie po tym wydarzeniu, które wstrząsnęło całym światem i moim też, odcisnęło piętno. Tylko dlaczego przez ostatnich 16 lat nie wykazałem najmniejszej chęci, by się z nim znów zobaczyć? Jest w nim coś, co mnie obnaża. Podczas tego jedynego spotkania poczułem się, jakby mnie oświetlił blask błyskawicy. Krótkie, intensywne światło, w którym zobaczyłem siebie. Szybko jednak otrząsnąłem się z niewygodnych myśli. Nie boję się niczego. I nie myśląc już wiele, złapałem za telefon, by do niego zadzwonić. Miałem cichą nadzieję, że może już nie żyje albo zmienił numer. Jednak po trzech sygnałach Szlomo się odezwał i serdecznie mnie powitał. Rozmowa miło się zaczęła i sam byłem zaskoczony pytaniem, które padło z moich ust: kiedy możemy się spotkać? A kiedy ci pasuje? Spytał. Spojrzałem na kalendarz i powiedziałem: za 2 tygodnie w czwartek. Odetchnąłem, jakbym miał za sobą jakąś ciężką pracę. Kiedy myślałem o tym spotkaniu, zauważyłem, że moją postawę względem niego mógłbym nazwać przyjazno-wrogą. Coś mnie ciągnęło, by się z nim spotkać, a jednocześnie coś odpychało. Niedługo po tym Mark przysłał mi obiecany e-mail, a ja jeszcze raz prześledziłem tę całą historię. Dziwna i ciekawa zarazem. Tylko dlaczego mi ją wtedy opowiedział? Tego wciąż nie mogłem zrozumieć. I dlaczego w ogóle prosiłem go, by mi to jeszcze raz opisał? Przypomniałem sobie, że Nancy wysłuchała mojej relacji z tej rozmowy z zainteresowaniem, mimo że przekazałem ją nieudolnie. Może przyda się w przyszłości. Podziękowałem mu. Nie wiem, dlaczego jeszcze raz wkręcam się w ten świat zjawisk ponadnaturalnych.